Bolesław Lutosławski, Alchemia portretu.
Kiedy weszliśmy na pierwszą dużą brytyjską wystawę poświęconą talentowi renesansowego mistrza Donatello, przeczytałam tam wielki napis, że to prawdopodobnie największy rzeźbiarz wszechczasów. Ty nie masz wątpliwości. Ty wykreśliłbyś słowo prawdopodobnie. Dla ciebie to jest największy rzeźbiarz wszechczasów, tak?
Jak najbardziej, tak. Ponieważ jego humanizm i jego myślenie o miejscu człowieka i znaczeniu społecznym też i w tworzeniu nowego świata artystycznego i kulturowego było dla niego oczywistością. I on pracował w myśleniu takim, co się stało przedtem, znał rzeźby antyczne. On bardzo był wykształcony pod każdym względem, jeździł po Włoszech, poznał te rzeczy, uczył się. Jego myślenie było, ja chcę tworzyć takie rzeczy, które są współczesne, ale odnoszą się do tego, co było przedtem również. To było oczywiście nowe w tych czasach. To jest XV wiek. I on znał innych, którzy byli w tym świecie bardzo aktywni też i twórczy. Pracował dla medyceuszy, którzy takie właśnie myślenie wspierali bardzo finansowo i zamówieniami i zainteresowaniem. To, co on robił, istnieje do dzisiaj. Można powiedzieć, jest ponadczasowe, chociaż jest tak bezbłędnie umieszczone w swoim czasie.
Bardzo różne materiały wykorzystywał Donatello i bardzo różne techniki.
Rozumiał, że materiał jest po to, żeby go przekształcić w dzieło sztuki. W dzieło, które zaistnieje społecznie też. Na ulicy, na głównych placach, w przestrzeniach wewnętrznych pałaców, w ogrodach. I tak tworzył.
Był jednym z pierwszych, dla którego kontekst był ważny?
Do jego czasów rzeźba była częścią architektury, kościołów przede wszystkim. Natomiast od czasów Donatella, od jego postaci na koniach, postaci, które stały w przestrzeni wolnej, gdzie można było je zobaczyć ze wszystkich stron, można było je obejść, one istniały tak jak ludzie istnieją, prawda? Jak idą ulicą, czy gdzieś stoją, można ich zobaczyć z tyłu, z przodu, z boku. Oni istnieją w przestrzeni społecznej.
Dotyk.
Zastanawiam się, dlaczego zaproponowałeś rozmowę o Donatello, kiedy przed nami leżą zdjęcia bardzo współczesnych rzeźbiarzy, rzeźbiarek, które rzeźb Donatella nie przypominają. I przypuszczam, że oni też do niego nie nawiązywali. Jedyne skojarzenie, jakie przychodzi mi do głowy, bardzo, bardzo odległe, to takie, że po Dawidzie Donatella Michał Anioł wyrzeźbił swojego słynnego Dawida, czerpiąc marmur z Carrary, z której to Carrary czerpie marmur Elaine Blumenfeld, twoja bliska i serdeczna znajoma, wybitna rzeźbiarka. No ale to jest takie bardzo naciągane, więc wytłumacz mi, skąd Donatello w tym towarzystwie, a właściwie dlaczego to towarzystwo do Donatella?
Dlatego, że Donatello był pierwszym w tym sensie rzeźbiarzem, który miał poczucie, że jest rzeźbiarzem, że on tworzy coś, co jest przestrzenne, że czy to kamień, czy marmur, czy drewno, czy cokolwiek innego istnieje z przestrzeni społecznej. I to charakteryzuje tych wszystkich innych, które chciałem tutaj dzisiaj przedstawić. Oni pracują w przestrzeni, która jest przestrzenią społeczną. Ona odnosi się do innych ludzi w sposób, można powiedzieć, na 360 stopni. Można to zobaczyć z każdej strony, w niektórych przypadkach i dotknąć. Także to jest właściwie odniesienie do jego osobowości jako twórcy, a nie do jego rzeźby.
Dotyk rzeźby Lein Blumenfeld w jej ogrodzie był dla mnie wielkim przeżyciem. Myślałam, że robię coś nielegalnego, przyzwyczajona do tego, że rzeźb nie należy dotykać, ale Lein, zdaje się, bardzo ucieszył mój gest. Zdjęcie, które zrobiłeś, Lein Blumenfeld, w 2018 roku, to jest zdjęcie, które zrobiłeś po bardzo, bardzo wielu latach zażyłości. Rzeźbiarka nie lubi się fotografować?
Nie, ona odmawiała. Ja chciałem ją sfotografować przez wiele lat. Ja ją znam od ponad 30 lat, ale ona zawsze odmawiała. Różnie pytałem, a dlaczego? Po prostu mówiła, że nie. I wreszcie po latach udało mi się ją, że tak powiem, niemalże ubłagać, żeby to się stało. Umówiliśmy się tak, że ja zrobię to zdjęcie i zobaczę. Ona je o to oceni i powie mi, czy akceptuje to zdjęcie do dalszej dystrybucji. I podczas pierwszej sesji ewidentnie byłem za blisko, jej to nie odpowiadało. To zdjęcie zostało wykreślone przez nią.
Ale za blisko nie w sensie odległości, tylko intensywności.
Tak, więc umówiliśmy się od razu na następną sesję i to jest zdjęcie, którego ona używała do swoich publikacji, książek o niej. I na zdjęciu, co jest bardzo ważne też, ona ma broszkę, którą sobie sama właśnie zaprojektowała i zrobiła. Także to też jest taka bardzo mała właśnie rzeźba jej. Także rzeźba jej jest częścią jej portretu. I to jest u niej sfotografowane w domu.
Bliskość.
A powiedz mi o tej bliskości. Lein Blumenfeld nie chciała, żeby ktoś, kto ogląda to zdjęcie, wiedział o niej zbyt dużo?
Ja myślę, że ona potrzebowała odległości psychicznej. Nawet to nie jest ukrycie, kim ona jest, tylko raczej ona lubi odległość, dystans. Co zresztą ujawnia się w jej pracach też. One są do oglądania na pewną odległość. No, oni w sumie są, można je dotknąć. Poznaje się je dobrze, jak się jest na pewną odległość. I to jest chyba coś takiego raczej.
Te rzeźby Lein Blumenfeld między abstrakcją a figuracją są bardzo zmysłowe, bardzo witalne i bardzo intymne. A jednocześnie ustawione w takiej, a nie innej przestrzeni, dużo mówią o rzeźbiarce. Chyba, że nadinterpretowuję, ale mam wciąż w pamięci wystawę rzeźb Lein Blumenfeld w katedrze w Ili. Na przykład ta, która stała w Lady Chapel w harmonii z XV-wieczną budowlą i z bardzo współczesną figurą kobiety w niebieskiej sukience, która stała na ołtarzu. Historia tego jest taka, że w popularnym w latach 90. ubiegłego wieku angielskim programie telewizyjnym była piękna ogrodniczka, która słynęła z tego, że w programie telewizyjnym urządzała w dwa dni ogród i fachowo i bez biustonosza, miała na imię Charlie. Rzeźbiarz kilkanaście lat temu wyrzeźbił ją, znaczy wyrzeźbił kobietę o twarzy i figurze Charlie i ustawił w miejscu Marii. Kobieta ma uniesione dłonie i wyraźnie widać, że może tymi dłońmi i siać, i zbierać plon, a niebieska suknia opina jej szerokie biodra, piersi, smukłą talię. Posąg kobiecej witalności i siły. I kilkanaście metrów od niego rzeźba Lein Blumenfeld, rzeźba o kobiecej odnowie i nadziei. Bardzo ważne jest to, gdzie stoją jej rzeźby, prawda? Bardzo wiele też mówią o rzeźbiarce.
Tak, to na pewno. I to mówi o niej jako o kobiecie, o przekonaniu, że otwartość i intymność jest niesłychanie ważna. I nie ma się co obawiać, że z tego się rodzą właśnie nowe rzeczy, że to jest i witalność, i twórczości jest właśnie intymna. Być może właśnie to też było w jej myśleniu o fotografii, czy ja to odkryję tam, czy nie. Być może właśnie to było elementem jej niepewności, czy mogę jej zrobić zdjęcia, czy nie. Na ile odkryje intymność, a na ile ją wzmocnię.
Most.
A pamiętasz, jak pojechaliśmy do Norwich oglądać park rzeźb i lunął deszcz i schroniliśmy się nie w budynku Sainsbury's Center, czyli w tym takim ośrodku sztuk wizualnych na terenie Uniwersytetu Wschodniej Anglii, ale pobiegliśmy w stronę rzeźby Antoniego Garo. Udało nam się wejść do środka i w ten sposób nie zmokliśmy.
Tak, to było bardzo przyjemne, bo to otwarta przestrzeń i nic to, nic owo. Ta rzeźba, zresztą wykonana przez niego i w charakterze jego dzieł, dała nam po prostu dach osłony przed deszczem. To było bardzo przyjemne, a widok też był bardzo ładny.
To może powiedzmy dwa zdania o tej rzeźbie. To potężna budowla, jest długa na 33 metry. Wysoka na 7 metrów, także rzeczywiście mogliśmy tam mieć dużo miejsca. Waży 20 ton, ale nie przytłoczyła ani nas, ani krajobrazu. Caro, kiedy pracował nad tą rzeźbą, wykorzystał formę ziguartów. To jest rzeźba z 1996 roku i była pokazywana w różnych miejscach, ale ten park właśnie na terenie uniwersytetu jest chyba dla niej miejscem najodpowiedniejszym, dlatego że te betonowe, brutalistyczne ziguarty, które są formą budynków uniwersyteckich, pięknie grają z tą artystyczną przestrzenią. A że wszystkie stoją na takich pofałdowanych terenach pól golfowych, bo na tych terenach wybudowano uniwersytet w 1963 roku, okazuje się, że ta potęga nie przytłacza. Są takie trochę jak architektoniczne wzgórza i doliny pośród pofałdowanych terenów wschodniego Norfolku. Mówię o tym tak dużo, dlatego że teraz dopiero rozumiem, co mówiłeś o Donatello i o tym, jak ważne jest to, w jakiej przestrzeni, to myślenie o tym, w jakiej przestrzeni jest umieszczona rzeźba. Zanim dojdziemy do zdjęcia, to powiedz proszę, ty w ogóle lubisz rzeźby Caro, prawda?
Bardzo. One są ciekawe i rosną w dodatku z materiału, z którego są wykonane. Że on tworzył u siebie w studio w Londynie, gdzie go fotografowałem. To studio było kiedyś wytwórnią fortepianów w samym centrum, w obszarach, które się nazywają Camden w Londynie. I on po prostu miał tam zbiór, można powiedzieć, to był złom niemalże, to ściągał z różnych miejsc i z tego tworzył coś, co nabierało jakiejś innej formy, która się odnosiła do tego, co istniało być może w architekturze, a może w przestrzeni. On zaczęły żyć, chociaż były do tej pory złomem, a jak on je poprzemieniał, to przestawały być i stawały się inspirującymi obiektami. No, można to w ten sposób ocenić, które żyją, które są ciekawe, z którymi przyjemnie jest być, obejść dookoła. I nie myśli się o tym, że one były kiedyś złomem. One teraz są czymś, co jest naszą przestrzenią.
To był rok 1986, kiedy zrobiłeś rzeźbiarzowi to zdjęcie. Jaka jest jego historia?
Caro zaprosił mnie do siebie, poprosił mnie, żebym mu zrobił zdjęcie u niego. On znał moje zdjęcia, bo ja fotografowałem już jego bliskich przyjaciół, innych rzeźbiarzy, jak Philip King. I chciał, żebym ja mu też właśnie zrobił zdjęcia. Ja spędziłem po prostu cały dzień tam. To było bardzo ciekawe, ponieważ oświetlenie tam było znakomite. Jest to przestrzeń do wykonywania instrumentu, więc tam musiało być idealne oświetlenie. Takie rozproszone, jednocześnie i skierowane, duża przestrzeń, że to było bardzo przyjemne. Ja po prostu byłem wśród tych rzeźb, tam było ich bardzo dużo. On mi opisywał, co z czego robił, jakie były jego myśli na ten temat. Wtedy ja mówiłem, a to tutaj stań, i ja mu robiłem wtedy zdjęcia, a później robiłem gdzie indziej. No i tak, że to był cały dzień takie przeżycie po prostu, jak gdyby taka wystawa, która jeszcze się nie stała.
A dlaczego wybrałeś spośród wielu zdjęć, które zrobiłeś wtedy, akurat to jedno?
Ponieważ to jest on, a on był człowiekiem bardzo skomplikowanym i złożonym. I pomyślałem, że to będzie właśnie portret tego skomplikowanego człowieka, bo przekonaniu, że on wie, kim jest, na tle właśnie jednej z tych rzeźb, które wyglądają prawie jak złom, ale już nie. Że to już jest rzeźba.
Tak. Czyli to jest ten moment rzeźby, w którym ona się przeobraża, tak?
Tak, tak. To jest tak, jak gdyby owad już wychodzi z zamknięcia. I to jest coś takiego w tym zdjęciu dla mnie.
Nie miałam pojęcia, dopóki nie przeczytałam, że Antony Caro powinien mi się kojarzyć także z Millennium Bridge, z mostem, po którym bardzo często przechodzimy w Londynie.
Tak, on współpracował z architektami, to znaczy w tym wypadku to był Norman Foster. Zaproszono go do tego, żeby wspólnie zaplanowali bardzo ważny most, który jest od Tate Modern na drugą stronę, na stronę północną Tamizy, na wprost Katedry Świętego Pawła. No jest to bardzo ważny punkt urbanistyczny. Także zaprojektowanie czegoś takiego jest wielkim wyróżnieniem.
Podoba mi się, że architekt współpracuje z artystą.
O, no tak, to jest cudowna inspiracja, chyba była dla nich obu. Jedno było myślenie przestrzenne, a drugie było myślenie organiczne, można właściwie to powiedzieć. No i ten most jest niezwykły.
I też jest na bardzo wielu twoich fotografiach, ale z zupełnie innego powodu.
To na pewno. Po prostu to jest piękne miejsce. Jest jednym z naszych ulubionych miejsc, gdzie chodzimy na wystawy i siedzimy tam i patrzymy właśnie na ten most. A wpierw przez ten most przechodzimy i wracamy.
Słoń.
Rzeźba i muzyka to skojarzenie raczej dość odległe. No, ewentualnie widzę monumentalną rzeźbę Fryderyk Chopin, a obok ktoś gra na fortepianie. Tymczasem jest artysta, który nie potrzebuje fortepianu, żeby jego rzeźby grały.
To jest François Bachet, francuski artysta, którego spotkałem w Paryżu, tuż obok ulicy Saint-Germain, gdzie miał swoje studio. Zaprosił mnie tam, znaczy poprzez inne osoby, które go znały bardzo dobrze, na takie cotygodniowe przyjęcie, które było zupełnie na luzie, że się przychodziło, przynosiło się coś, żeby można było zjeść. I dzieliliśmy się i winem czerwonym oczywiście, francuskim, i jakimś coś, co można było przekąsić i zjeść. A studio było pełne jego rzeźb. A te rzeźby były niesamowite. On mnie zaprosił, żebym je poznał. I te rzeźby były w kształcie słoni, ptaków, pawi. Wszystkie miały takie długie, szklane pręty. Rzecz jest w tym, że jak się zamoczyło dłonie, to można było przeciągnąć wzdłuż tych prętów i one wtedy wydawały piękne dźwięki. To było niesamowite, że można było być z rzeźbą, która była bardzo ładna i bardzo ciekawa, ale to były właściwie instrumenty. A te instrumenty były jednocześnie rzeźbami. I dlatego jego wystawy i miejsce to było miejsce, gdzie wszyscy byli niezwykle uśmiechnięci i rozbawieni, bo mogli grać sami na tych instrumentach, a jednocześnie być z przedmiotami takimi, no, że to po prostu była rzeźba. I te wystawy były uwielbiane przez tłumy. Tłumy przychodziły, żeby właśnie grać na tych instrumentach w tym samym czasie, a jednocześnie to nie była kakofonia dźwięków, tylko cudowne dźwięki, jak gdyby było się w ogrodzie, gdzie są ptaki śpiewające i strumień płynie, ale nikt nie musiał specjalnie tego komponować. Wystarczyło przeciągać dłonią wzdłuż tych szklanych rurek, tych szklanych prętów. Ale byli też kompozytorzy, którzy pisali utwory na te właśnie instrumenty rzeźby. I to kompozytorzy znakomici też, szczególnie japońscy i francuscy, którzy odczuli, że to jest po prostu instrument dla nich do tworzenia dalej. Także ta muzyka tworzyła się z instrumentu, który był rzeźbą. François Bazchet z bratem stworzyli nawet zbiór takich właśnie rzeźb, instrumentów dla szkół, żeby i dzieci też mogły sobie grać i uczyć się o tym, że wszystko może być instrumentem, jeżeli się to tak potraktuje.
To jest też bardzo ważna społeczna rola sztuki, na którą zdaje się bracia zwracali uwagę.
W ogromnym stopniu. Dla nich to było niesłychanie ważne, że sztuka istnieje na co dzień, że istnieje i w szkołach, istnieje i w miejscach otwartych, że po prostu można grać, można być zainspirowanym.
To zdjęcie, które zrobiłeś artyście, zawahałam się, bo nie wiedziałam, czy powiedzieć rzeźbiarzowi, czy muzykowi. To zdjęcie, które zrobiłeś artyście, jest z roku 1982. Wtedy miał swoją wystawę w Londynie, w Barbican Center.
Ja usłyszałem, że on otwiera właśnie swoją wystawę. Być może dostałem zaproszenia, może nawet i nie, bo ja się przeprowadzałem wtedy dość często. W każdym razie ja przyszedłem właśnie na wystawę i on tam właśnie był. To było chyba w rok po tym, jak był u niego na tym przyjęciu w studio. I ja przychodzę, on się bardzo ucieszył i zaprosił mnie do środka. Tam były też różne palmy i rośliny, bo to było na 6. piętrze chyba, Barbikanie. I zaprosił mnie do środka, tam już był tłum i grali na tych właśnie instrumentach, bo to rzecz w tym była, żeby tych rzeźb dotykać i grać na nich, żeby tworzyć dźwięki. On obchodził wszystkich dookoła też i pomagał im w tym. Mówi, tu trzeba, właśnie jest woda obok, trzeba to dotknąć i wtedy się... I jakaś pani była pełna ekscytacji. Położyła na ziemi torebkę, zaczęła grać od razu i to było dla niej wielkie przeżycie, że ona może tworzyć muzykę, która jest bardzo ładna i bardzo przyjemna. Jak to się działo, to i chłopczyk jakiś przyszedł i zaciągnął rzeźbiarza, tam był tak też słoń, chciał mu pokazać, że on też będzie teraz grał i tworzył własny utwór na tym właśnie słonie. I dla mnie było to przeżycie, ponieważ zobaczyłem, jak społeczna może być sztuka, ile to daje innym ludziom po prostu zwyczajnej przyjemności i radości i możliwości tworzenia. Stworzył to rzeźbiarz i to dalej szło.
Tam właśnie zrobiłeś to zdjęcie.
I właśnie tam zrobiłem to zdjęcie, jak on patrzył na chłopczyka właśnie. A on wyglądał w sposób taki trochę XIX-wieczny, można powiedzieć. Było w nim coś takiego. Takiego człowieka, który chce robić dobrze dla innych. I robi to i z radością, i z przyjemnością. Tak należy żyć i tworzyć. On tak czuł, przypuszczalnie.
A ja kiedy patrzę na to zdjęcie, to kojarzy mi się ze Skrzyneckim i z jego takim właśnie czarowaniem przestrzeni. Tu zaśpiewaj, tam coś powiedz, tu się cieszymy.
To ładne. Ja o tym tak nie pomyślałem, ale to tak, jak najbardziej. Właśnie, że to jest to, bawmy się. Życie jest piękne i powinniśmy je tworzyć, a nie myśleć, jak należy być, tylko po prostu tworzyć. Taka była z nim historia, że podczas jego pierwszej wystawy w USA, w Nowym Jorku, Muzeum Sztuki Współczesnej, jak te instrumenty przyjechały, to je zatrzymano, ponieważ powiedziano, to nie są rzeźby, tylko to są instrumenty, to trzeba inne zezwolenia mieć na to. I to się zrobiła duża sprawa. I musiano w USA zmienić przepisy w związku z tym, żeby te rzeźby zostały zaakceptowane na wystawie.
skok.
Porozmawiajmy o zającach, nie tych, które tutaj kicają w naszej okolicy, chociaż takie właśnie, tyle że w innym hrabstwie, były inspiracją dla artysty, któremu zrobiłeś zdjęcie. Podobno pierwszy skaczący zając pojawił się w 1979 roku. Było to tuż po tym, jak artystę zachwycił skok zająca na tle dzikiej przyrody. Ty zrobiłeś Flanaganowi zdjęcie w 1983 roku, a więc to był właściwie początek jego kariery związanej z rzeźbieniem zajęcy. Barry Flanagan, artysta, którego rzeźby też budzą uśmiech.
To jest człowiek, który rzeźbił tak jak żył, można powiedzieć, jak on był. On na początku, jak był na studiach, on był na studiach u Caro, ale znany był już wtedy, jak był na studiach, z ciekawych akcji. I współpracował i z Yoko Ono, i organizował różne wydarzenia, ale po prostu on się bawił. To był człowiek tak jak właśnie taki zając, który skacze na polu. Stał się wkrótce bardzo znany i ceniony ogromnie przez innych artystów właśnie przez tą cudowną spontaniczność, którą potrafił wyrzeźbić. Ta jego radość istnienia przejawiała się w bardzo różny sposób i zając być może był jego alter ego. Ja go spotkałem na otwarciu mojej wystawy w Londynie, na którą przyszedł i jego uśmiech mnie po prostu oszołomił, bo był tak autentyczny, był. Jak się patrzyło na niego, rozmawiało się z nim, to człowiek był już od razu szczęśliwy i zadowolony, że w ogóle życie jest piękne i trzeba się bawić i trzeba robić ciekawe sprawy i na tym jest koniec. I później zaprosił mnie do siebie do studia, które było w centrum w Londynie, Kentish Town. Pokazał mi właśnie, tam były też i rzeźby, i zajęcy, takich mniejszych, większych, różnych. I to było po prostu dla mnie urocze. Ja chciałem z nim być, tam siedzieć, robiłem mu zdjęcie, ale właściwie ja mu zrobiłem portret, który jest bardzo, bardzo bliski, nawet bez tych rzeźb, ponieważ ten zając to był on. I w ruchach, i w radości, i wolności zaistnienia. Ja go spotykałem później zupełnie przypadkowo, nawet i gdzie indziej, w Londynie. On mnie zawsze gdzieś zapraszał, że idziemy dalej. To było wszystko tak, jak on żył. On był artystą po prostu istnienia.